Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o filmach animowanych dla dzieci i dorosłych oraz o festiwalu filmów jednominutowych. Zaprosimy Państwa także do kina na najnowszy obraz Macieja Żaka, Zapiski śmiertelnika. W studiu witam profesora Pawła Sitkiewicza, filmoznawcę z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pawle, jesteś znawcą kina animowanego. Czy zaskoczyły cię tegoroczne nominacje do Oscara w tej właśnie kategorii?
Że one mnie zawsze zaskakują, bo...
Są nieprzewidywalne?
Znaczy, one mnie zaskakują, bo są z jednej strony właśnie bardzo przewidywalne, ale z drugiej strony w ciągu roku powstaje bardzo wiele, bardzo różnych filmów animowanych. Animacja jest takim wspaniałym medium, które rozwija się we wszystkie kierunki naraz, cały czas eksperymentuje z nowymi technikami, a z reguły tego nie widać w tych nominacjach oscarowych, które są na ogół bardzo konserwatywne. Trzeba pamiętać, po co w ogóle powołano tę Amerykańską Akademię Sztuki Filmowej. Ona ma przede wszystkim promować osiągnięcia amerykańskiego kina, premiować dobre praktyki, no w tym wypadku amerykańskiej animacji. Poza tym, no... Oscary podlegają takiemu, powiedziałbym, lobbingowi. Te duże wytwórnie inwestują ogromne pieniądze w to, żeby przekonać członków Akademii, by głosowali
żeby
na
ich docenili.
Ich film, tak, żeby ich docenili. Więc często małe, skromne, ale wybitne, ale artystyczne, ale przełomowe filmy nie mają szans jakby w starciu z tą machiną.
No ale ad vocem w zeszłym roku... Łotewski film Flow wygrał i to było ogromne zaskoczenie. W ogóle pierwszy Oscar dla kinematografii łotewskiej. Skromna produkcja, ale niezwykle piękna i wzruszająca.
Tak.
Urzekła jednak członków Akademii chyba na tyle, że pokonał ten film takie amerykańskie przeboje jak W głowie się nie mieści 2 czy Dziki robot.
W zeszłym roku wydarzyło się coś absolutnie wyjątkowego. Po raz pierwszy mam wrażenie, że jakby Akademia dostrzegła, że w animacji następuje rewolucja. Coraz więcej pojawia się filmów niezależnych. Pojawiają się nowe narzędzia do robienia animacji. Jakby wdziera się też sztuczna inteligencja do produkcji filmów animowanych. Ta kategoria była przez całe lata ostoją konserwatyzmu, ale w zeszłym roku jakby dostrzeżono, że już nie można dłużej udawać, że film animowany jest taki sam jak 10 czy 15 lat temu. Ten film zresztą no, bardzo spodobał się widowni na całym świecie. Dostał mnóstwo nagród na różnych festiwalach kina autorskiego czy też animowanego. Poza tym był takim wspaniałym przykładem, że można nakręcić właśnie wybitny film animowany za bardzo niewielkie pieniądze.
No
on miał budżet 3 miliony dolarów mniej więcej. Takie produkcje Pixara, Disneya mają około 200 milionów dolarów budżetu. Ten film był w ogóle, ten Flow był zrealizowany za pomocą oprogramowania dostępnego w wolnym dostępie. Czyli nie trzeba było uruchomić jakiejś wielkiej machiny. Ale to jest właśnie charakterystyczne dla współczesnej animacji. Tego rodzaju podejście jakby wdziera się do tej branży. Hollywood oczywiście jest trochę ślepe na tego rodzaju nowinki, bo ma swoją wielką machinę produkcyjną, którą musi pielęgnować, ale nagrodzenie tego filmu było takim wyraźnym znakiem. Trzeba jakby trochę zmienić już myślenie
sygnałem, że tak. Dostrzegamy coś więcej niż tak. To, co na naszym podwórku amerykańskim.
Tak, tak, tak. Zresztą w zeszłym roku spotkały się w trakcie tych nominacji oscarowych właśnie 3 niezależne filmy animowane, co pokazuje, że być może w ogóle zmienia się podejście. Mhm. Tegoroczne nominacje też to wskazują.
No właśnie, w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego mamy 5 dość no, różniących się produkcji,
tak,
prawda?
Tak. Z czego przynajmniej połowa to są właśnie piękne, niezależne, bardzo nowatorskie filmy. Mamy też Elio, Disneya, Pixara. To jest taki typowy, duży, kosztowny film. Znaczy, nie chciałbym go krytykować, to jest wspaniała rozrywka dla całej rodziny, ale pytanie, po co są Oscary? Czy one są po to, żeby nagradzać sukcesy komercyjne i chwalić się tym, jak branża jest prężna i ile potrafi pieniędzy inwestować w swoją produkcję? Czy Oscary powinny być po to, by
nagradzać... Dostrzegać coś nowatorskiego.
Tak, dostrzegać coś nowatorskiego, mhm. Właśnie nagradzać jakieś nieoczywiste praktyki, szukać nowych ścieżek. Jeżeli tak, no to takie filmy jak Elio moim zdaniem nie zasługują na tego Oscara, a mamy tutaj no, przynajmniej... Nie wszystkie filmy widziałem, bo nie wszystkie jeszcze trafiły do dystrybucji, ale wydaje mi się, że mamy tutaj 2 przełomowe arcydzieła. Film Arco, który dopiero będzie w kinach w Polsce w kwietniu. ale od razu mógłbym go zareklamować, bo to jest film, jakiego nie było jeszcze w kinie animowanym. Święci triumfy teraz na wszystkich możliwych festiwalach. I mamy Małą Amelię. Wspaniały, mądry film o dzieciństwie. Taki bardzo realistyczny, przepiękny, plastyczny.
O rodzinie, o korzeniach, prawda?
Tak, tak. O dorastaniu, o tym, jak dziecko postrzega świat i jak my dorośli postrzegamy dziecko i jak często nie rozumiemy tej dziecięcej wrażliwości. Te filmy jakby szukają nowych ścieżek, nowej plastyki, nowej narracji. Absolutnie wspaniałe.
Ale Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej amerykańska czasem jednak dostrzegała rzeczy, myślę, takie nowatorskie. Przykładem rok 1983. Polak po raz pierwszy odebrał Oscara, a był nim Zbigniew Rybczyński.
Tak.
Za krótkometrażowy film animowany, jakim było Tango. No, to był akurat obraz zdecydowanie kierowany do dorosłego widza.
Tak,
bo ty mówisz tutaj o takich produkcjach raczej familijnych, bym powiedział. Amerykanie w tym się specjalizują. Natomiast film Rybczyńskiego, no to był film dla dorosłych.
Tak, i Akademia raz na jakiś czas udowadnia nam, że potrafi trzymać rękę na pulsie przemian w sztuce. Ten Oscar dla Rybczyńskiego jak najbardziej zasłużony. To jest wybitny film animowany, ponadczasowy, perfekcyjny technicznie. Tak anegdotycznie można dodać, że ten film wówczas w Hollywood wydawał się tak nowatorski, że zastanawiano się, jakich komputerów w ogóle użył Rybczyński, żeby zsynchronizować ruch 20 paru zapętlonych postaci w jednym kadrze. To było tyle zagadkowe dla Hollywood, że oni takiego komputera nie mieli. A tu nie ma żadnych komputerów. On przez rok realizował to jak najbardziej tradycyjnymi technikami, jakby wklejając te poszczególne postacie w kadrze. Ale Rybczyński też miał troszeczkę szczęście, bo wcześniej ta definicja filmu animowanego uznana przez Akademię była bardzo wąska i zasadniczo mogły tylko startować filmy, które były filmami rysunkowymi albo lalkowymi. Wszystkie filmy eksperymentalne, animowane, które eksplorowały nowe techniki, nowe gatunki, jakieś nowe treści, nie miały szans nawet na nominację Oscarową, a to był pierwszy rocznik, kiedy poszerzono jakby granice animacji w ramach Akademii i wówczas dopuszczono do konkurencji filmy właśnie tak nietypowe, tak niezwykłe. Innym takim przełomowym rocznikiem był 62, kiedy po raz pierwszy w ogóle pojawiła się w nominacjach oscarowych animacja spoza Ameryki. Czy nie, może nie pojawiła, ale wygrała. O. Czyli Amerykanie dopiero w 62 roku dostrzegli, że nie tylko w Ameryce robi się filmy animowane, ale również na świecie i wówczas Surogat Dushana Vukotića, wspaniały film, jest dostępny na YouTubie. Bardzo polecam. Dostała właśnie Oscara za krótkometrażowy film animowany. Amerykanie zobaczyli, że nie są sami, że w Europie robi się nawet do pewnego stopnia dużo lepsze filmy niż w Stanach.
No, ciekawostką jest też to, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni też wygrał nie tak dawno film animowany pełnometrażowy.
No właśnie, bo animacja jest takim trochę super medium. My animację próbujemy na siłę zepchnąć w stronę takiego gatunku właśnie dla dzieci, młodzieży.
Właśnie, cię chciałem o to zapytać, wiesz, bo w moim odczuciu to pokutuje w świadomości ludzi, no chyba starszych jednak.
Tak, starszych.
Ja też się wychowywałem, wiesz, na Disneyu, na przygodach Kaczora Donalda, Myszki Miki, czy na naszych rodzimych Bolku i Lolku, czy Reksiu. Ale myślę, że część ludzi właśnie słysząc słowo animacja od razu ma na myśli filmy dla dziecięcej widowni, co jest oczywiście nieporozumieniem. Bo nawet Amerykanie robiąc te filmy familijne, robią je w tej chwili już dla widzów od lat 5 do 100, prawda?
Tak, tak.
Że w warstwie fabularnej to jest jakby dla dziecka, ale już na przykład w dialogach niekoniecznie. Shrek chociażby jest takim przykładem.
Tak, tak, tak.
Ale to dużo więcej byśmy znaleźli takich filmów, prawda?
Oczywiście moglibyśmy tutaj dojść do źródeł, czyli do Walta Disneya. Jego wielokrotnie pytano, dlaczego tworzy pan filmy dla dzieci? On się strasznie oburzał. Mówił, ja nie kręcę filmów dla dzieci. I próbował to rozstrzygnąć w taki dość niejasny sposób. Mówił, ja adresuję filmy do dziecka, które jest ukryte w każdym z nas. Albo mówił, ja kręcę baśnie. Czy baśnie są tekstami dla dzieci? No nie, są takimi tekstami uniwersalnymi, zawierającymi taką jakąś uniwersalną mądrość. Baśni mogą słuchać dzieci, ale są również adresowane do dorosłego odbiorcy, czytelnika, słuchacza. I podobnież uważał jest z jego filmami. I myślę, że jakby tą ścieżką idą twórcy kina animowanego w Stanach od lat 30. Niewiele jest filmów pełnometrażowych, animowanych, takich kinowych, amerykańskich, które można by nazwać filmami dla dzieci. które by rzeczywiście pochylały się nad tą dziecięcą wrażliwością i próbowały dostosować swój język, wrażliwość, temat do możliwości dziecięcego odbiorcy. Nie, to są filmy dla każdego tak naprawdę, ale dziecko też tam znajdzie dla siebie jakieś emocje. Ale to oczywiście jest pewien stereotyp, tak, że animacja jest filmem dla dzieci. Myślę, że młodzi ludzie już tak coraz rzadziej myślą, wychowani na animowanych serialach, anime, animacje
na japońskich produkcjach.
Tak, koreańskie filmy animowane są jeszcze bardziej radykalne niż japońskie, więc oni już nie popełniają tego błędu.
Polska Szkoła Animacji była przez wiele lat wizytówką polskiego kina, tak można powiedzieć, prawda?
Tak.
Wyznaczana przez nazwiska tak wybitnych twórców jak Jan Lenica, Walerian Borowczyk, który poszedł później w stronę filmu fabularnego, jak wiemy. Ale też Daniel Szczechura, Jerzy Kucia, Witold Giersz. No tych nazwisk wspaniałych twórców, Julian Antoniszczak, było wiele. No Rybczyński, mówiliśmy już o nim. A po roku 1989 oczywiście Piotr Dumała i Tomasz Bagiński.
Tak.
I to też w zasadzie różnorodne techniki, formy animacji cechowały Polską Szkołę Animacji, zgodzisz się z tym?
Tak.
Ale w większości to jednak były filmy właśnie dla dorosłego widza.
No tak, ja w ogóle postrzegam polską animację lat 60., 70., to są te złote dekady, jako taką trochę antyanimację. To były filmy animowane, które próbowały odwrócić wszelkie reguły do góry nogami. Były smutne, jeżeli były zabawne, to był czarny humor. Miały eksperymentalną plastykę, miały jakąś dziwną, nieklasyczną narrację. Były to często filmy z jakimś politycznym podtekstem, a więc w latach, kiedy pokutował taki stereotyp zabawnej, amerykańskiej kreskówki, gagowej, były to filmy, które w radykalny sposób odchodziły od normy. Były właśnie egzystencjalne, mroczne i też bardzo ciekawe pod względem plastycznym. Wszystko do góry nogami. I były to też filmy, no, które wchodziły w dialog z tym wszystkim, co działo się w sztukach plastycznych. Kadry z tych filmów można by drukować i wieszać na ścianie jak jakąś dobrą grafikę. No poza tym były to filmy, które trafiły na swój czas. W latach 60., gdy trwała taka, można powiedzieć, rewolucja jakby w kinie autorskim, było ogromne zapotrzebowanie na to, żeby poszerzać w ogóle język kina. Animacja do tego doskonale się nadaje.
A jaki rodzaj animacji jest tobie najbliższy? Ten taki klasyczny, nie wiem, celuloidowy, czy też komputerowe cudeńka na przykład spod znaku Pixara?
To zależy jakby w jakim celu oglądam te filmy. Kocham animację jako wspaniałą rozrywkę. I nie kibicuję takim filmom jak Zwierzogród 2 w tym wyścigu oscarowym, ale widziałem ten film, uważam, że jest wspaniały. Podejrzewam, że obejrzę go kilkukrotnie. Ale jeżeli szukam w animacji czegoś, co mnie jakoś pobudzi, nie wiem, intelektualnie, emocjonalnie, to wolę stare filmy animowane. Najpiękniejsze powstały w latach 50., 60. Lubię wracać do klasyki. Dzisiaj to jest bardzo łatwe. Jak zaczynałem się interesować animacją, żeby obejrzeć te stare filmy, trzeba było się naprawdę najeździć po Polsce. Trzeba było szukać tych filmów na festiwalach. Dzisiaj te wytwórnie takie jak Sajus Multfilm, czy Zagrzeb Film, czy United Productions of America, te wszystkie klasyczne wytwórnie filmów animowanych z lat 40., 50., 60., kiedy właśnie trwała ta wielka rewolucja w kinie animowanym, wrzucają swoje arcydzieła w odrestaurowanych wersjach nawet na kanały YouTube'owe, więc dzisiaj interesowanie się, fascynowanie się starą animacją jest bardzo łatwe. Ale przede wszystkim szukam filmów, które byłyby widowiskowe z jednej strony, ale z drugiej strony miały właśnie ten taki pierwiastek
artystyczny.
Głębszy podtekst. Tak, jakąś ciekawą plastykę. Taki film jest w tegorocznym rozdaniu oscarowym, to jest Arco, francuska.
No właśnie, powiedziałeś, że on dość rewolucyjny jest. Na czym polega jego nowatorstwo?
To jest film, który jakby wykracza poza wszelkie ramy. Znaczy jest niezwykle mądry i aktualny, jeżeli chodzi o przesłanie. To jest taki film, który jakby oglądamy, to mamy takie poczucie, że w sumie znamy trochę tę estetykę, bo on odwołuje się pod względem plastyki do animacji japońskiej, do animacji lat 90., do tej animacji dawnej, a jednocześnie jest bardzo nowoczesny. To jest kino XXI wieku. Jest to kino z jednej strony bardzo filozoficzne, skupione na zadawaniu pytań, ale z drugiej strony bardzo widowiskowe. Wspaniała taka audiowizualna przygoda.
Czyli udało się połączyć te dwa żywioły, można
tak,
powiedzieć.
Tak.
To nie jest idea. Częste.
Właśnie nie, ale to jest coraz częstsze. Właśnie pojawianie się nowych technik, jakby cyfryzacja kina animowanego, czy teraz to narzędzie, które potrafi być bardzo pomocne, czyli sztuczna inteligencja, oczywiście wykorzystywana rozważnie jako narzędzie, a nie jako platforma do generowania gotowych obrazów. To wszystko przyspiesza produkcję filmów animowanych. Dzisiaj mali, niezależni producenci mogą realizować filmy tak widowiskowe, jak 20 lat temu mogli robić je tylko duzi gracze. Mhm. Tak? Czyli jakby to wszystko się zminiaturyzowało.
Cóż, czekamy na rozstrzygnięcia oscarowe, szczególnie w kategorii filmu animowanego. Liczymy na odwagę członków Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w werdykcie, którym nagrodzą najlepszy film animowany w tym roku. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Gościem Magii Kina był profesor Paweł Sitkiewicz, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. Po krótkiej przerwie w dalszej części audycji porozmawiamy z doktorem Bartoszem Filipem o kolejnej edycji Festiwalu Filmów Jednominutowych. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu witam doktora Bartosza Filipa, kuratora Festiwalu Filmów Jednominutowych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
26 stycznia rozpoczął się nabór filmów na, jeżeli dobrze liczę, 20 już edycję tego festiwalu. Gdzie i do kiedy można zgłaszać filmy?
Filmy można zgłaszać do 23 marca i wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury, ale także na serwisie Film Freeway. To jest takie uniwersalne narzędzie, bardzo powszechne w kontekście wszelkich różnorodnych festiwali filmowych i naborów filmów właśnie do konkursów.
Tam się zgłasza filmy do selekcji po prostu.
Tak, to prawda.
Przypomnijmy może, jakie są zasady selekcji, poza tym, że film ma mieć minutę.
Właśnie, no muszę powiedzieć, że to jest zarówno bardzo zamknięte przedsięwzięcie, ale też szeroko otwarte i to mnie zawsze najbardziej fascynuje w tej formule, że ona jest takim mikroświatem. Konkretnie rzecz ujmując, nie ma żadnych granic. Oprócz tej jednej 60 sekund, nie mniej, nie więcej, a dokładnie 60 sekund czasu trwania filmu, ale pod pojęciem film rozumiem bardzo różnorodne formuły. I tak zgłaszać można produkcję do nas w trzech kategoriach. Fabuła, forma i mini dokument. Z jednej strony właśnie historie fikcyjne, zamknięte dramaturgicznie. Z drugiej strony wszelkie afabularne, nawet takie impresyjne, poetyckie eksperymenty.
To ta forma, rozumiem.
To ta forma. Mhm. A wreszcie jeszcze z innej strony mini dokument, czyli taka formuła rzeczywiście ze świata rzeczywistego, prawdziwego, wzięta opowieść o bohaterze, bohaterce, o zjawisku. Coś na kształt być może reklamy społecznej, także bardzo dużo takich zgłoszeń co roku otrzymujemy.
Kto może zgłosić film do selekcji? Powiedziałeś, że to jest dość otwarte, więc to dotyczy zarówno amatorów, zawodowców, półzawodowców. Jak to
właściwie
jest?
Wszelkie możliwe kombinacje są obecne w tych selekcjach corocznych. Otrzymujemy około 200 filmów zgłaszanych i są to bardzo różne zgłoszenia od osób profesjonalnych, od ludzi, którzy praktykują już zawodowo twórczość w kontekście krótkich form, ale także ze szkół filmowych sporo, bo często się zdarza, że szczególnie w Akademiach Sztuk Pięknych, na wydziałach multimediów czy intermediów, właśnie taka formuła ultra krótkiego filmu, ona jest formułą zaliczeniową, więc też dopasowaliśmy w pewnym sensie się do tego nurtu bardzo żywego.
Czyli mają
bogatego.
Dwa w jednym, można
tak,
powiedzieć.
Tak, to prawda. I wreszcie pasjonaci, amatorzy, amatorki, kompletnie zaskakujące czasami jest, że wygrywają filmy, które się okazuje są autorstwa grup twórczych, w których skład wchodzą nastoletnie osoby gdzieś w szkole, koło zainteresowań, takie rzeczy. I naprawdę to było charakterystyczne też, że jurorzy w naszym konkursie oceniali na ślepo filmy, nie wiedzieli, jaki background mają.
No to chyba uczciwy.
Tak, zdecydowanie, więc pomysł. Bardzo dużo niespodzianek się przytrafia właśnie w tej przygodzie odkrywania w kolejnych latach tych zgłaszanych perełek często.
Co liczy się pomysł, kreatywność? Co najbardziej jurorzy biorą pod uwagę?
Bo wcale nie jest tak, że najbardziej zaawansowane formalnie filmy też są tutaj w czele stawki. Zdarzają się zupełnie rzeczy nieefektowne na pierwszy rzut oka, ale faktycznie jak tak bym pomyślał o tych ścieżkach, w jakich się tematycznych nurtach, w jakie się układają te finałowe selekcje, bo to też jest jeszcze ważne, że z tych zgłoszeń jury wybiera około 30 filmów, które wchodzą do ścisłego konkursu, więc to jest takie dosyć malutkie.
A ile filmów zwykle jest zgłaszanych?
Grono, około 200, więc taka jest ta...
No to jest dość ostra selekcja.
Tak, pracuje, ale w tych nurtach tematycznych, z jednej strony czas jest najczęściej tym takim bardzo wdzięcznym tematem do namysłu, bo tu mamy jedną minutę, a z drugiej strony zawarcie w kropli tego małego takiego opakowania.
W pigułeczce.
W pigułce, dokładnie, bardzo uniwersalnych, szeroko zakrojonych, czasem epickich wręcz naprawdę, w kosmicznej skali, nie przesadzam, takie też filmy otrzymujemy. Więc czas jako temat, jako motyw przewodni, z drugiej strony zabawy gatunkowe, takie może czasami pastisze gatunku filmów kryminalnych, westernów najróżniejszych, czyli żart filmowy, o, to jest też coś bardzo obecnego.
Powiedziałeś o zaawansowanych technikach i o takich mniej zaawansowanych. Czy na przykład można nakręcić własnym telefonem taki film i do was zgłosić?
Jak najbardziej. Zdarzało się też, że otrzymywaliśmy filmy, które nawet bez użycia tak naprawdę tego, co nazywamy tradycyjną kamerą, czy też aparatem telefonicznym było realizowane, taką techniką non-kamerową, gdzieś przeniesioną później właśnie strukturę animowane przy użyciu innych narzędzi. Nawet były filmy, proszę państwa, bez obrazu. To można ewentualnie nazwać słuchowiskiem, prawda?
Czyli bardziej radio, audio niż wideo.
Tak, to prawda, zdarzało się tak. Akurat takie filmy nie przechodziły, ale naprawdę ludzie są tak pomysłowi, że wydawać by się mogło, że ja już wszystko widziałem, bo też przeglądam te filmy, ale okazuje się, że nie. Więc po prostu z niecierpliwością czekam na kolejną dawkę inspiracji.
Powiedziałem o 20 edycji, ale wy chyba już przestaliście to liczyć. Dlaczego?
Tak, tak, to jest tak, że to jest jakiś rodzaj manifestu. To znaczy, z jednej strony owszem liczymy czas, zamykamy się w jednej minucie, ale z drugiej strony to jest też coś, to jest bardzo fascynujące, jak ta sytuacja ewoluuje, ponieważ zarówno na początku tej przygody festiwalowej, jak i teraz wydawało się, że jedna minuta to jest mało, ale jednocześnie jak myślimy sobie o mediach cyfrowych, o tym, na co patrzymy w telefonie, to i też jak widzę, jak obserwuję, poruszam się komunikacją miejską, ile czasu ludzie poświęcają na przykład na przejrzenie jednego materiału. Mhm. I najczęściej jednak 3 sekundy to jest ta granica, kiedy przesuwają dalej, prawda?
Ale zmienia się też i formuła, i o to chciałem cię zapytać. Formułę z naciskiem na ruch i dynamikę, tak się reklamujecie.
Tak,
mógłbyś wyjaśnić tę ideę?
Już tłumaczę. Nasz festiwal, on miał takie miejsce i czas swoje jesienią, w październiku zawsze, ale pomyśleliśmy, że jednak wiosna to jest ten czas, kiedy może bardziej sprzyja budowaniu społeczności festiwalowej, a na tym nam mocno zależy. Poszerzamy też formułę, zwiększamy liczbę dni. Jednocześnie przebadaliśmy naszych odbiorców, odbiorczynie, zarówno tych, którzy biorą udział w konkursie, jak i tych, którzy przychodzą na nasz festiwal i kilku rzeczy brakowało. Na przykład takiej możliwości spędzenia wspólnie czasu, takiej możliwości lepszego się poznania i takie też narzędzia będziemy wprowadzali. Jednocześnie bardzo mocno postawimy na doskonalenie. To znaczy, to jest tak, że duża grupa ludzi, którzy startują w naszym konkursie i to jest taki dla nich pierwsza próba, pierwszy test tego, czy warto dalej się zajmować tym przedsięwzięciem, jakim jest twórczość filmowa. I w związku z tym na przykład jeden z 4 dni festiwalowych poświęcimy całościowo takiej formule warsztatowej. To jest też tak, że profesjonaliści, a zazwyczaj to są takie najgorętsze nazwiska z polskiego przemysłu filmowego. Mieliśmy w zeszłych latach takie osoby w jury, jak na przykład Jagoda Szelc, Agnieszka Smoczyńska, Jan Holoubek, Piotr Domalewski. Takie też pojawiły się takie topowe nazwiska w tym roku.
Ale jeszcze nie możemy zdradzić.
Jeszcze nie mogę tych nazwisk zdradzać. Natomiast te osoby też prowadzą warsztaty pracy z aktorem, montażowe, warsztat scenopisarski. To jest, myślę, taka dobra szansa, żeby też
zobaczyć. To bardzo atrakcyjna formuła dla tych uczestników.
Tak, to prawda. Liczymy na duże zainteresowanie i też widzimy, że brakuje takiej oferty dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z materią filmową, które jeszcze nie do końca wiedzą, ale jednocześnie są odważne. Są odważne, chcą pokazywać swoje rzeczy, więc to z jednej strony właśnie ten komponent profesjonalizacji, z drugiej strony bycia razem, ale też takiego szerszego oddechu, bo to jest bardzo skompresowana formuła festiwalu, który dotychczas też się odbywał właśnie tak często u nas galę prowadził Szymon Jachimek i on żartował, że no proszę państwa, jak tu przyszliście i jak powiecie później, że w ciągu 45 minut zobaczyliście kilkadziesiąt filmów, to nikt wam nie uwierzy. Ale z drugiej strony, jak poczujecie, że być może niektóre z tych filmów niekoniecznie musielibyście zobaczyć, to byliście tu zaledwie 3 kwadranse, więc to była siła, ale jednocześnie apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcemy więcej, chcemy też więcej oferować w Nadbałtyckim Centrum Kultury właśnie dla tych naszych gości Festiwalu Filmów Jednominutowych.
No właśnie, kultowe miejsce, czyli Kościół Świętego Jana, będzie gościł uczestników również w tym roku.
Tak, to prawda, tam regularnie tak już tradycyjnie odbywa się gala finałowa festiwalu, ale także pokazy specjalne. W tym roku też zaplanowaliśmy masterclassy, czyli de facto zaproponujemy też takim topowym postaciom spoza świata filmu, żeby inspirując się jednym wybranym filmem, opowiedziały o takich tematach jak lenistwo, ale takich jak kreatywność też i jeszcze kilka innych niespodzianek szykujemy. A Centrum Świętego Jana to jest to miejsce, chyba no, najbardziej spektakularna sala kinowa Trójmiasta, gotyckie mury, wysokie sklepienia, ale też świetny sprzęt nagłośnieniowy, więc naprawdę, wierzcie mi państwo, tam filmy można na inne sposoby zobaczyć i usłyszeć.
Wiem, że najciekawsze filmy festiwalowe wędrują później po Polsce, a nawet po świecie. Tak było również po ostatniej edycji festiwalu.
Tak, dokładnie. Mamy cały szereg współprac w takiej perspektywie międzynarodowej i ja tylko wymienię kilka przedsięwzięć, które przez lata udało nam się we współpracy zrealizować. Festiwal Filmów Jednominutowych był obecny m.in. na Festiwalu Animator w Poznaniu, na Festiwalu Żubrowka w Białymstoku. To są takie miejsca, jedne z najważniejszych
festiwal.
Też dla sztuki krótkiego filmu w skali właśnie międzynarodowej, ale też te nasze malutkie pigułki filmowe były obecne na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni swego czasu przed projekcjami w sekcji już nieistniejącej Inne Spojrzenie. Za czasów dyrektury Michała Oleszczyka były pokazywane. Jednocześnie używamy tych filmów jako narzędzi edukacyjnych, prowadząc warsztaty filmowe w regionie pomorskim i to też często niespodziewane przygody, mianowicie film grupy kilkunastolatków Nowego Dworu Gdańskiego miał później premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Tworzonych przez Młodzież w Milanie. Więc wielka przygoda z warsztatów kilkudniowych, aż w perspektywę właśnie no, światowego, tak można
podobno
powiedzieć.
Podobno część filmów dotarła też za ocean.
Obiegu. Rzeczywiście mieliśmy też współpracę kuratorską z Secret Movie Club. To takie studyjne kino w Los Angeles, gdzie w formule otwartego mikrofonu prezentowaliśmy no regularnie przez pół roku takie krótkie serie filmów i one się spotykały z bardzo dobrym takim przyjęciem i popularnością, też tak to mogę powiedzieć. Też miałem taką ambicję kiedyś, żeby te filmy się pojawiły w Hollywood i to się wydarzyło. Byliśmy także tam, więc jak byliśmy nad Pacyfikiem, jak z Nadbałtyku dotarliśmy nad Pacyfik, to właściwie można powiedzieć, że ta formuła filmu jednominutowego, ona nie ma ograniczeń, ona wszędzie będzie aktualna.
Czyli jest bardzo uniwersalna.
Dokładnie i tak intrygująca. O.
Festiwal to oczywiście też konkurs, rywalizacja. Jakie nagrody będą w tym roku dla najlepszych filmów? Możesz już to zdradzić?
Tak, tak. Pula nagród w tym roku wynosi 21 tysięcy złotych, co jest całkiem solidną dawką. I w każdej z trzech kategorii przyznawane są po dwie nagrody. Pierwsze nagrody są fundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego po 5 tysięcy złotych, więc no, proszę państwa, jest o co powalczyć i jest po co sięgnąć.
Pewnie.
Więc to także jest taki duży zastrzyk, szczególnie na początku filmowej drogi, ten zastrzyk finansowy.
Dla młodych ludzi.
To prawda.
Czekamy zatem na zgłoszenia filmowców, którzy potrafią w 60 sekund opowiedzieć interesującą historię.
Zapraszamy do naboru, a także na finał festiwalu, który będzie miał miejsce w Gdańsku, w Nadbałtyckim Centrum Kultury w dniach 7-10 maja.
Dziękuję ci za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję.
Gościem Magii Kina był dr Bartosz Filip, kurator Festiwalu Filmów Jednominutowych.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Od tygodnia na ekranach naszych kin gości najnowsza polska produkcja Zapiski śmiertelnika. Film wyreżyserował Maciej Żak, który jest także autorem scenariusza. Twórca, który ma w dorobku takie filmy jak Ławeczka, Rozmowy nocą, Supermarket czy Konwój, tym razem odchodzi od kina gatunkowego. Zapiski śmiertelnika mają cechy komediodramatu. Sam reżyser na poczet tej produkcji ukuł jednak termin komedia poważna. I tak jest w istocie. Mimo lekkiej formy, Zapiski śmiertelnika dotykają poważnych kwestii, takich jak samobójstwo, zmęczenie życiem, poczucie bezsensu egzystencji. Nie brakuje w filmie czarnego humoru. Zapiski śmiertelnika cechuje realizm magiczny. Zaciera się granica pomiędzy światem żywych i zmarłych, pomiędzy duchami i ludźmi z krwi i kości. Narracja w filmie ma miejsce w dwóch równoległych wymiarach. Zapiski śmiertelnika to także obraz o męskim kryzysie wieku średniego. Jego klimat budują monochromatyczne zdjęcia przeniknięte chłodem nadmorskiej miejscowości po sezonie, oddające nastrój przemijania i braku motywacji do dalszego życia. Zapiski śmiertelnika to film nieoczywisty formalnie, dotykający ważnego problemu społecznego. Obraz Macieja Żaka obejrzała oczywiście również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry, obejrzałam.
Zgodzisz się, że poza zdjęciami siłą filmu są kreacje aktorskie, szczególnie mam na myśli Ireneusza Czopa, który gra główną rolę, i Mariana Dziędziela, wcielającego się w postać jego ojca. Ten duet ogląda się znakomicie.
Tak, rzeczywiście siłą tego filmu, jak powiedziałeś, są kreacje aktorskie, bo ja zadałam sobie pytanie, do kogo ten film jest adresowany? Zwyczajnie kto na niego pójdzie? Mhm. Takie odniosłam wrażenie, że reżyser, do czego ma prawo, zrobił ten film dla garstki bardzo wyrafinowanego odbiorcy, bo to jest zdecydowanie kino konesera, tak bym powiedziała. On nie znajdzie szerszej publiczności. To jest kino
autorskie.
Autorskie, lekko dekadenckie, bardzo intelektualne. Tutaj mamy taki, powiedziałabym, nastrój kawkowsko Dostojewski. Mhm. Zresztą pada cytat z Dostojewskiego. Taka lekka dekadencja, schyłek, tak? W tym wypadku schyłek życia, schyłek aktywnego życia mężczyzny w kryzysie
tam są
wieku średniego.
Cytaty,
tak?
Z Fausta.
Tak,
a
tak.
Ja z kolei odebrałem ten film, reżyser nie do końca się z tym zgodził, jako obraz, który zbliżał się formalnie i w przesłaniu do Marka Koterskiego.
Tak, też bym się z tym
zgodziła. Szczególnie do filmu Nic Śmiesznego.
Tak, są tam rzeczywiście takie elementy. Ja myślę, że to poczucie humoru, ten czarny humor, który pojawia się w tym filmie, to może być taki łącznik. Jest to bardzo inteligentne kino, bardzo inteligentne dialogi, świetne odwołania, więc taka uczta dla ludzi, którzy czytają, poszukują, którzy mogą znajdować tę intertekstualność.
Wiem, co masz na myśli. Nie jest to film dla masowego widza.
No nie jest to film
nie
dla masowego
widza,
ale rzeczywiście tak jest.
Masowy widz nie pójdzie.
To nie jest rozrywka, tak? Mhm. Nie jest ten moment, w którym myślimy sobie, idziemy do kina, chcemy dostać coś, co nas ucieszy, zabawi, zrelaksuje. No nie, tutaj tego nie ma.
Ten film mnie zaciekawił, ale też niezbyt przypadł mi do gustu anachroniczny pomysł z narratorem ZOF-u, wiesz, który dopowiada historię głównego bohatera.
To jest drażniące, przyznam.
Moim
tak.
zdaniem to trąci jednak literaturą. Reżyser tłumaczył ten zabieg faktem adaptacji własnego opowiadania, co może być trudne, bo adaptacja jest trudna sama w sobie, a jeszcze własnego opowiadania, no to myślę, że tym bardziej. Tu go trochę rozumiem, ale to niczego nie zmienia w odbiorze tego filmu i tego pomysłu.
Można ten film traktować jako ciekawostkę chyba. No, ja nie wróżę mu tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu, mimo że on jest sprawnie, zgrabnie zrobiony. Tak jak mówisz, to jest reżyser, który zna się na swojej robocie. Natomiast no, odbiorca, tak jak powiedziałam na początku, wielki znak zapytania. Świetnie bronią się te role, ale też role kobiece. Magdalena Boczarska też jest świetna w roli pani prokurator i nie tylko zresztą. I ten film dotyka poważnych problemów. Tak się też zastanawiałam, czy to eksponowanie samobójstwa nie jest zbyt ryzykowne. Zależy, kto
wiesz,
będzie ten film oglądał.
To jest problem społeczny.
To prawda, tylko zobacz, jak on tam jest ukazany. Tak,
tak, to prawda, ale wiesz, no, tych samobójstw jest dużo i co okazuje się, że no, mężczyźni w tych statystykach zdecydowanie przodują. Co ciekawe, jak powiedział reżyser, więcej prób podejmują kobiety, ale mężczyźni są niestety bardziej skuteczni. Także wiesz, no, choćby z tego względu ten film na pewno jest ważny. To mi się podoba w nim, że opowiada o trudnych tematach, nie w typowo polskim stylu, czyli nie mamy takiego poczucia, że to jest czarna otchłań, wiesz.
Jakiegoś dydaktyzmu też tutaj nie ma, tak?
Nie,
publicystyki.
Nie, nie. Nie
to
ma,
to jest akurat bardzo ciekawy zabieg, że można powiedzieć o tym w taki sposób, żeby nas to nie wyrywało z fotela i nie myślelibyśmy sobie o tym, ojej, kolejny. Tak? Film, który chce nam coś wtłoczyć, pokazać w sposób czarno-biały.
Ale z drugiej strony, wiesz, przy docenieniu jakby tego tematu, mam pewien niedosyt po tym filmie, a on wynika z tego, że jego przesłanie dla mnie rozmywa się nieco w tych narracyjnych wędrówkach w czasie. Wiesz, gdzieś to się gubi. Może twórca po prostu właśnie nie udźwignął ciężaru adaptacji własnego opowiadania. Może no tak. Taka jest przyczyna, nie wiem.
Ale może nam to osłodzić.
Ale jeszcze chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę. Pewnie to też dostrzegłaś. Lokalny patriotyzm nakazuje wspomnieć o plenerach w tym filmie.
Właśnie chciałam powiedzieć, że one nam mogą trochę osłodzić pewne przeintelektualizowane sceny.
Zdjęcia były realizowane wyłącznie w naszym regionie. Jastarnia, Hel, Władysławowo, Puck, Jastrzębia Góra, Babie Doły zagrały w Zapiskach śmiertelnika.
I to jak zagrały? No ale to są samograje, to też prawda. Trzeba podkreślić. I było pusto, kiedy robiono zdjęcia. Tak to jest. Też taki miły moment, że można pojechać na Półwysep Helski i kontemplować
popularne
przyrodę.
Miejscowości tak. Inaczej.
Tak, to
pokazane.
Prawda. Miło się na to patrzy.
Zapraszamy do kina na Zapiski śmiertelnika, no pod pewnym zastrzeżeniem.
Tak jak powiedzieliśmy, kino dla konesera.
Tak. Dziękuję ci, Iwona, za rozmowę.
Dziękuję również.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.